i cieszę się bardzo, że mamy jeszcze raz możliwość wspólnej refleksji. Dobrze pamiętamy, że przedmiotem naszego zainteresowania są listy do 7 kościołów Apokalipsy. I cieszę się bardzo, że jest tak wiele osób. Dla mnie to jest zobowiązanie i do pewnego stopnia krępujące. Powtarzam to Państwu do znudzenia prawie co miesiąc, dlatego że zawsze ufam, że ten wykład i ten trud związany z Państwa podróżą, niektórzy przybywają z daleka nieraz, otóż, że ten trud jest jakoś wart tego wysiłku, który Państwo podejmują. Jeszcze raz bardzo przepraszam też te osoby, które na początku stycznia w ustalonym terminie tutaj przybyły. Natomiast w ostatniej niemal chwili, w przeddzień, został tamten wykład odwołany i przełożony na następny tydzień. Wiem, że były takie osoby, więc jest mi bardzo przykro, tym bardziej, że to była zima. I proszę mi wybaczyć również i tamtą sprawę. Po tych wszystkich przeprosinach, które należą się Państwu, przejdziemy zaraz do rzeczy i muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę rzecz niezwykła, żeby listy do 7 kościołów napisane około 1900 lat temu, napisane do chrześcijan innych czasów i w innym miejscu, no, cieszyły się takim zainteresowaniem ze strony Państwa. Znak to, że istnieje jakaś taka podstawowa solidarność w wierze i ciągłość wiary, która sprawia, że te problemy, przed którymi stawali nasi odlegli przodkowie w wierze, są jakoś mimo wszystko także naszymi problemami. Otóż byłoby rzeczą najlepszą, niestety jednak z rozmaitych powodów niewykonalną, aby po tego rodzaju spotkaniach biblijnych odbyć taką podróż biblijną. Jestem przekonany, że gdyby było dane Państwu zobaczyć te 7 miast Apokalipsy, od niedawna zaczęły się takie podróże, to z całą pewnością taka grupa jak ta, przecież to jest kilkaset osób, przeżywałaby tam niezwykłe wzruszenie, a świadomość, że moglibyśmy zobaczyć te miejsca, no byłaby czymś absolutnie porażającym. Na pociechę, nie po to, żeby można było to zastąpić, ale chciałbym przypomnieć Państwu, że mniej więcej za miesiąc, może już pod koniec marca, powinien być gotowy album, który nosi tytuł Śladami apostołów Pawła i Jana. Jest to album kolorowy, wydany w Krakowie, w którym będą dwa wprowadzenia księdza biskupa Gądeckiego i moje oraz setki fotografii właśnie między innymi także z tych wszystkich miejsc, o których dzisiaj i w ciągu tych miesięcy sobie opowiadamy. Album będzie kolorowy. Wymogłem na wydawcy to, że z chwilą, kiedy będzie gotowy, mam nadzieję za miesiąc, to zapewne nie, ale za 2 miesiące na naszej konferencji powinien być gotowy. Wymogłem więc to, że 10 sztuk zostanie wśród Państwa rozlosowane. Zrobimy wtedy na sam koniec takie właśnie losowanie. Zawsze to jest jakieś ryzyko, no, że ktoś obok otrzyma, a nie ja, no ale taka jest cena każdego losowania. Natomiast będą mogli również Państwo z jakąś bonifikatą, taką jak największą może dać wydawnictwo, ten album nabyć. Myślę, że będzie kosztował około 45-50 zł. Więc sądzę, że będzie stanowił dobre dopełnienie tegorocznych konferencji, bo można będzie te wszystkie miejsca zobaczyć, tam są objaśnienia, a ponadto sięgnąć do tej przedmowy i jednej, i drugiej, i ewentualnie sobie doczytać. W takim przypadku te miejsca na terenie Azji Mniejszej, na terenie Turcji obecnej staną się nam znacznie bliższe. Pamiętają Państwo, że po ogólnym wprowadzeniu, które miało miejsce w październiku, w listopadzie, grudniu i styczniu omówiliśmy pierwsze 3 listy do poszczególnych kościołów, mianowicie do kościoła w Efezie, do kościoła w Smyrnie i miesiąc temu do kościoła w Pergamonie. Otóż te nazwy i te kościoły, te wspólnoty, jakże przecież od nas historycznie i geograficznie odległe, stały się nam jednak jakoś bliższe. I myślę, że taka nazwa jak Efes, Smyrna, współczesny Izmir i Pergamon, współczesne Bergama, że już to są nazwy, które nam się kojarzą i dobrze wiemy, że w latach 90. za cesarza Domicjana były tam żywe i prężne wspólnoty chrześcijańskie. Dzisiaj kolej na następny kościół, na następną wspólnotę, myślę, że bardzo interesującą, mianowicie na list do kościoła w Tiatyrze. O Tiatyrze powiemy sobie za chwilę. Na początku zacznijmy od przeczytania tego listu. Jest on bowiem pod wieloma względami osobliwy. Jego osobliwością jest także i to, że jest najdłuższy ze wszystkich listów. Przy czym podkreślałem Państwu ten fakt, że one wszystkie były napisane na niewielkich fragmentach albo pergaminu, albo papirusu, a wszystko dlatego, żeby można było łatwo je zwinąć, gdzieś tam sobie schować, żeby mogły przetrwać i żeby można było na publicznych zgromadzeniach je czytać. Napisane były po grecku i ten fragment Apokalipsy z listem do kościoła w Tiatyrze w tłumaczeniu na język polski brzmi tak. Ten fragment stanie się przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji w przekonaniu, że ta refleksja ma również znaczenie dla nas dzisiaj. Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, aby mogła się nawrócić, a ona nie chce odwrócić się od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienie. Jeśli od czynów jej się nie odwrócą, dzieci jej porażę śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według jego czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co, jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów moich strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Ci z Państwa, którzy pamiętają poprzednie listy, teraz są upewnieni, że jest to pismo nieco dłuższe. Natomiast wszyscy z Państwa, jestem o tym pewny, wysłuchawszy tego listu, mają zapewne nikłe pojęcie o tym, o co tutaj może chodzić. List jest rzeczywiście tajemniczy. Dominującym wątkiem listu jest symboliczna niewiasta Jezabel i symboliczna rozpusta, która to rozpusta jest potępiona i jednocześnie jest wezwanie do tego, aby owej rozpusty unikać. O co chodzi? Ten zawoalowany, czyli ukryty i symboliczny sposób mówienia pozwala nam zrozumieć, że chodzi na pewno o rzecz ważną, ale jednocześnie o rzecz tego rodzaju, o której apostoł, autor tego listu, nie chce mówić otwarcie. Mówi raczej właśnie w taki sposób symboliczny, po to, żeby wręcz nie nazywać rzeczy po imieniu. Dlaczego tak? Może dlatego, żeby sobie tych słuchaczy nie zrażać. Może dlatego, że nie chciał pewnych rzeczy, z którymi tam miał do czynienia, właśnie po imieniu nazywać. Trudno nam powiedzieć. Ale spróbujmy przyjrzeć się temu listowi, bo przecież musi on mieć jakiś głęboki sens, skoro został napisany, a następnie był przepisywany, został zapamiętany i mamy go dzisiaj włączonego do Apokalipsy. Zacznijmy od samego początku, to znaczy od miasta Tiatyra. Proszę Państwa, pierwsze historyczne wzmianki o tym mieście położonym nad rzeką Lykos, to nie jest wielka rzeka, taka powiedzmy sobie jak nasz Wieprz, albo Narew, albo Bug, ale nie tu bliżej Warszawy, tylko znacznie dalej od Warszawy. Rzeka, która w porze deszczowej, czyli zimą, jest znacznie większa, w porze letniej, czyli latem, kiedy jest sucho, jest znacznie mniejsza. Nigdy nie była w zasadzie spławna, ale służyła zwłaszcza do nawadniania pól i tak jest po dzień dzisiejszy. Otóż nad tą rzeką Lykos w zachodniej dzisiejszej Turcji leżało miasto Tiatyra. Przypomnijmy sobie, że apostoł porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ja, proszę Państwa, często zastanawiam się nad tym, skąd ci starożytni ludzie tak dobrze znali geografię i topografię. Bo on porusza się po tym rejonie tak, jak gdyby oglądał ten rejon z lotu ptaka, powiedzmy sobie z samolotu. Oczywiście oglądać go w ten sposób nie mógł, więc jak on znał tę topografię, pozostaje to tajemnicą tamtych starożytnych ludzi. Jest faktem, że znali doskonale. Więc on zaczął, święty Jan Apostoł, od Efezu, posuwa się dalej na północ do Smyrny, następnie posuwa się jeszcze dalej na północ do Pergamonu, a następnie skręca na wschód, na prawo i obraca się na południowy wschód od Pergamonu i dochodzi właśnie do Tiatyry. Może tak właśnie poruszali się pierwsi misjonarze chrześcijańscy. Może ich rozeznanie o Azji Mniejszej, tak zresztą jak i o innych regionach, opierało się na doskonałym rozeznaniu geografii i topografii tych rejonów. Wygląda na to, że był to ściśle ustalony szlak. A więc być może było i tak, że kiedy Jan Apostoł napisał te listy do poszczególnych kościołów, to ten czy ci, którzy je zanosili, szli zgodnie z tym ruchem wskazówek zegara. Miasto Tiatyra zostało założone około 300 roku przed Chrystusem, aczkolwiek archeolodzy, którzy badali ten teren, odkryli tam ślady zasiedzenia znacznie wcześniejsze. Problem jednak polega na tym, że te wcześniejsze nie są poparte żadnymi inskrypcjami, nie ma żadnych napisów, żadnych informacji historycznych. Znaleziono tylko trochę budowli, pozostałości budowli i znaleziono trochę ceramiki. Natomiast wiadomo, że król syryjski Seleukos Nikator, tak on się nazywał, założył to miasto około roku 300 i osiedlił tam Greków. Ta kraina, w którym to miasto leżało, nazywa się Lidia, a jej mieszkańcy w odległej starożytności nosili nazwę Lidyjczycy. Otóż był to naród w gruncie rzeczy nieznanego pochodzenia. Nie zachowały się jakieś istotne zabytki piśmiennicze tego narodu Lidyjczyków, więc tak na dobrą sprawę nie wiemy, kim oni byli. I dopiero kiedy osiedlili się na tym terenie Grecy, dopiero o tym mieście wiemy więcej niż mogłoby się wydawać z tego wszystkiego, co tam było wcześniej. Więc kiedy osiedlili się Grecy, to miasto jest położone w dolinie, przy drodze, która biegnie ze wschodu na zachód i z północy na południe. Dookoła jest taka dość przychylna dla człowieka okolica. Przychylna w tym znaczeniu, że jest woda, są pola uprawne, a także jest sporo pastwisk. Dlatego to miasto było w starożytności znane ze skór, z barwienia skór, z wyrobów futrzarskich, ale także uprawiano tam len i była oczywiście wełna, bo były owce. Zatem był tam już w odległej starożytności bardzo rozwinięty przemysł tkacki, włókienniczy i rozwijał się handel. W związku z tym potworzyły się tam całe cechy kupców i rzemieślników. Było to miasto właśnie kupców i rzemieślników. A ponieważ ci miejscowi kupcy i rzemieślnicy byli dość skonsolidowani, wobec tego niechętnie dopuszczali Żydów, którzy tam pojawiali się w tamtych okolicach, niechętnie dopuszczali ich do swoich interesów, tym niemniej, podobnie jak w innych miastach, jeszcze w epoce przedchrześcijańskiej, w tej Tiatyrze Żydzi również byli. I pomiędzy jednymi i drugimi, jak zresztą po dzień dzisiejszy w różnych miejscach świata, była bez przerwy spora rywalizacja. W teatrze, jak dokumenty o tym świadczą, starożytne, był bardzo ciekawy zwyczaj. Mianowicie tamtejsi rzemieślnicy byli złączeni, połączeni, zorganizowani w takie cechy rzemieślnicze, jak jest dzisiaj. I żeby się zintegrować, także przeciwko tym Żydom, żydowskim handlarzom, żeby się zintegrować, to co miesiąc urządzali sobie posiłki, spotkania, wieczerze. Co miesiąc spotykali się przy stole, oczywiście przy jedzeniu i przy piciu, i bardzo niechętnie dopuszczali na te spotkania handlarzy żydowskich. Dla odmiany handlarze żydowscy bardzo chcieli na tych posiłkach być, bo uchodziło to za potwierdzenie wejścia do danego cechu. A ponieważ rzemieślnicy byli różnego rodzaju, bo byli tam ci, którzy wyprawiali skóry, ci, którzy farbowali skóry, farbowali tkaniny, byli także ci, którzy zajmowali się wyrobem przedmiotów metalowych, zwłaszcza bardzo dużo było miedzi, więc ci rzemieślnicy byli podzieleni na rozmaite cechy i pomiędzy nimi była hierarchia. Jedne cechy były lepsze, drugie cechy były gorsze i była tam nieustanna konkurencja i rywalizacja. To wszystko jest ważne, żebyśmy zrozumieli, przynajmniej na tyle, na ile da się zrozumieć, to, o czym mowa w niniejszym liście. Zatem miejscowa społeczność pogańska była bardzo dobrze zorganizowana. Otóż do tego stopnia była zorganizowana, że handlarzy z Tiatyry spotykano w rozmaitych miastach Azji Mniejszej, a nawet Europy. Co więcej, wśród tych sprzedawców, wśród tych handlujących były również kobiety. Potwierdzeniem tego, co nam pokazuje, mówi bardzo dużo o statusie kobiety starożytności. Potwierdzeniem tego jest obecność kobiety, która miała na imię Lidia i mieszkała w Filipii, na terenie Grecji, w Europie. Ona pochodziła z Tiatyry i była jedną z tych osób, które Paweł podczas swoich podróży misyjnych, a dokładniej drugiej wyprawy misyjnej do Europy, około roku 51, spotkał jako pierwszą i ochrzcił jako pierwszą kobietę i pierwszego w ogóle człowieka w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że wobec tego ta ochrzczona w Europie kobieta nie była Europejką z pochodzenia, pochodziła z Azji Mniejszej, właśnie z tej Tiatyry. Komuś z Państwa może się wydawać, że jak to było możliwe, żeby w starożytności nie tylko kupcy mężczyźni, ale kupcy kobiety przemieszczali się tak daleko. Otóż droga z Tiatyry, powiedzmy do Filipii w Grecji, zajmowała w starożytności mniej więcej 4-5 dni. Wystarczyło zejść z Tiatyry do Smyrny, dzisiejszego Izmiru, to było około 2 dni drogi, następnie wsiąść na statek, popłynąć następne 2 dni drogi i wysiadało się w Europie. Zatem te szlaki były bardzo, te wodne szlaki były bardzo dobrze obsadzone i były bezpieczne. Tam w tych okolicach w dodatku byli również, działali także korsarze. To jest coś takiego jak dzisiejsze, powiedzmy sobie, mafie. Jeżeli więc chciano, żeby mieć spokój ze strony korsarzy, to przekupywano jeden czy dwa statki korsarskie i czyniono z tych korsarzy opiekunów tego okrętu, na którym płynęli zainteresowani. I wtedy ta mafia korsarska chroniła ich przed następną. I w ten sposób oni mogli sobie spokojnie podróżować z jednego miejsca na drugie. Co jeszcze było w Tiatyrze? Otóż, proszę Państwa, w Tiatyrze były czczone dwa bóstwa. Jedno bóstwo to Apollo. Bóg, który był czczony jako Bóg wojny i Bóg męstwa i Bóg siły i Bóg sprytu i Bóg przebiegłości. No wiadomo, że wszystkie te cechy przydawały się kupcom i handlarzom. Apollona czczono tam jako syna Zeusa. Wybudowano dla niego piękną świątynię, pozostałości tej świątyni zachowały się do dzisiaj, ale w Tiatyrze, to może również Państwa zainteresować, była świątynia Sybilli. Otóż to, co być może znamy z dawnych opowiadań, z wyroczni Sybilli, z księgi Sybilli, otóż właśnie w Tiatyrze oddawano cześć Sybilli. I kult Sybilli tym różnił się od innych kultów, że tam sprawowały swoją posługę, sprawowali nie mężczyźni, tylko sprawowały kobiety. Kobiety były kapłankami i kobiety oddawały cześć owej bogini Sybilli. I teraz być może na tym tle będzie nam łatwiej zrozumieć to, o czym mówi apostoł. Nie wiemy dokładnie, kiedy dotarło tam chrześcijaństwo. Jest bardzo prawdopodobne, że podczas drugiej podróży misyjnej był tam święty Paweł apostoł. Ale na ten temat wyraźnej wzmianki w dziejach apostolskich nie ma. Może, jeżeli próbujemy zgadywać, było tak, że gdy owa Lidia wróciła z Filipii, ochrzczona przez Pawła, wróciła do domu, może stała się tam prapoczątkiem kościoła w swoim rodzinnym mieście w Tiatyrze. Ta Tiatyra dzisiaj w Turcji nosi nieco inną nazwę. Nazywa się Achisar, pisze się Achisar. I gdyby szukać tego na mapie, no to właśnie trzeba szukać jako tureckiego Achisar. I znajduje się przy drodze mniej więcej ze Smyrny w kierunku Ankary, a więc w kierunku środkowej Turcji. Archeolodzy odkopali tę starożytną Tiatyrę i ona znajduje się w środku dzisiejszego współczesnego miasta Achisar. Odkopano agorę grecką, dość dobrze zachowaną. Odkopano pozostałości świątyni ku czci Apollona, ku czci Sybilli niestety nie znaleziono. Odkopano resztki kolumn, również jakieś budowle późniejsze, bizantyjskie. I gdyby kogokolwiek z Państwa los rzucił tam w tamte rejony, to tam jest taka dość paradoksalna sytuacja, że trzeba dojechać do samego środka miasta, następnie jest taki piękny, zadbany deptak, który Turcy urządzili i w samym środku miasta, coś podobnego jak nasze stare miasto, są te wykopaliska z dawnej, starożytnej Tiatyry. Tutaj powiedzieć musimy to, co czasami sobie przypominamy, że Turcy wcale nie byli zainteresowani odkopywaniem pozostałości kultury greckiej, dlatego że między Turkami a Grecją bez przerwy toczy się rywalizacja o te regiony i oczywiście archeologia stoi tam na usługach polityki. Ponieważ jednak tych z pozostałości archeologicznych nie było wiele, no to Turcy zdobyli się na to, że przeprowadzili tam dość gruntowne badania i Tiatyra została odkryta. Więc tyle na temat Tiatyry. Przyszło tam chrześcijaństwo, jak powiadam, nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach. Wiemy jednak, że co najmniej od połowy I wieku byli tam wyznawcy Jezusa Chrystusa i gdzieś około roku 95-96, czyli już w drugim pokoleniu tych wyznawców, apostoł pisze do nich list. I posłuchajmy raz jeszcze. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz. A więc i Kościół w Tiatyrze też ma swojego patrona. Dlatego, że Pismo Święte stawia sprawę tak. Każdy człowiek ma swojego anioła. Każda wspólnota ma swojego anioła. Każdy Kościół ma swojego anioła. I reminiscencją tej wiary jest nasza wiara w aniołów stróżów. Oczywiście dzisiaj, jak dobrze o tym Państwo wiedzą, sprawy z aniołami związane są raczej odsyłane do legendy. Pobożność ta związana z aniołami jest mało rozpowszechniona. Mało które dziecko dzisiaj chyba zna wierszyk Aniele Boży Stróżu Mój. Jeżeli jeszcze, to pewnie babcia uczy. Natomiast pewnie jeżeli chodzi o młodsze pokolenia i o tych, którzy teraz wydają dzieci na świat, pewnie sądzą, że tych aniołów za dużo nie ma. Niezależnie od siły tej wiary musimy wrócić do świadectwa Biblii. Pismo Święte jest przeświadczone, że i ludzie, i wspólnoty, każda i każdy ma swojego anioła. Może więc mając to na względzie, warto również ożywić i ten aspekt pobożności, pamiętając, że nigdy nie jesteśmy sami. Zatem list jest kierowany jak gdyby do tego, który opiekuje się Kościołem w Tiatyrze i który ma za zadanie przywrócić i naprawić to, co tam wydarzyło się ewentualnie złego. To mówi Syn Boży. ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. I tak już w tej przedziwnej aluzji mamy odniesienie do tego, co tam w Tiatyrze się działo. Otóż była tam świątynia Apollona, a w świątyni Apollona był potężny posąg Apollona. I ten posąg Apollona miał oczy jak płomień ognia. To znaczy specjalnie w te posągi wkładano takie drogie kamienie, rozmaite kamienie, które jak się przyglądało tym oczom, to one świeciły się rozmaitymi barwami, sprawiały wręcz wrażenie żywych. W niektórych muzeach mogą jeszcze Państwo takie właśnie posągi z tymi kamieniami szlachetnymi wkładanymi w miejsce oczu zobaczyć. Więc posąg Apollona z tymi oczami jak płomień ognia oraz nogi jego podobne do drogocennego metalu. Ponieważ nogi owego posągu były najprawdopodobniej wykonane z miedzi, a miedź w starożytności była ceniona podobnie jak dzisiaj. Dzisiaj też znajdują się tacy, którzy ją kradną i w starożytności też była to sprawa rzadka. Proszę zatem zauważmy, że autor Apokalipsy w przedziwny sposób odwraca jak gdyby proporcje i powiada tak. W Tiatyrze czcicie Boga, który ma te szklane, świecące się oczy oraz ma miedziane nogi. Ale ów Bóg musi się skonfrontować z Synem Bożym. Otóż to Syn Boży w gruncie rzeczy jest jakby odzwierciedleniem i odwróceniem i wyzwaniem dla tej pogańskiej wiary. Tak, gdybyście chcieli zrobić wizerunek Jezusa Chrystusa, to Jemu należałoby włożyć te świecące oczy i Jemu należałoby dać owe drogocenne nogi wykonane ze szlachetnego metalu. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Zatem już następuje przedziwne przesunięcie akcentów z tego posągu, który tam był czczony, na Jezusa. Jezus już nie żyje. Jezus zmartwychwstał. Ale ponieważ Grecy byli przyzwyczajeni do sztuk plastycznych, Grecy byli mistrzami w rzeźbie zwłaszcza, zatem apostoł powiada im, gdybyście chcieli wykonać posąg Jezusa Chrystusa, to on by wyglądał tak jak posąg waszego Boga. I że w gruncie rzeczy, i to jest chyba istota najbardziej subtelna, jeżeli dobrze ten tekst rozumiem, że apostoł daje poznać chrześcijanom i mówi mniej więcej tak. Jeżeli znacie tę piękną świątynię, a znacie, jeżeli widzicie ten piękny posąg, a widzicie, jeżeli jesteście czasami przymuszani do oddawania mu czci, to patrząc na ten posąg, patrzcie tak, jak gdybyście widzieli przed sobą Jezusa Chrystusa. Zatem nie Apollona czcijcie, ale wizerunek i podobieństwo Syna Bożego. I tak mamy już to odniesienie, to ten punkt zaczepienia dla tego, co było ważne dla miejscowych chrześcijan. A dalej. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. I czyny Twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Otóż zwróćmy uwagę, że tak jak w każdym liście, tak i chrześcijanie Tiatyry zostają pochwaleni. Najpierw za miłość. Ta z pewnością jest pierwsza. Pierwsza była w katalogu cnót u świętego Pawła. Ona jest również pierwsza w Ewangelii świętego Jana, w listach świętego Jana i w Apokalipsie świętego Jana. Trwają teraz te trzy. Wiara, nadzieja i miłość, napisał święty Paweł. Ale z nich największa jest miłość. Więc znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. Zwróćmy uwagę za pochwałę na rzecz wytrwałości, za wytrwałość. Bo przecież żadna cnota nie może ostać się bez wytrwałości. Jeżeli nie ma wytrwałości, jest swoisty słomiany ogień i zapał, który szybko opada. Ci chrześcijanie zostają pochwaleni za to, że byli i pozostają wytrwali. Ale mamy tutaj również rzecz jeszcze ciekawszą. Mianowicie czyny Twoje ostatnie, liczniejsze od pierwszych. I tak mamy przeciwwagę dla innych kościołów, bo innym kościołom apostoł mówi, byliście dawniej gorliwsi, a teraz nie. A tu odwrócona proporcja. Mianowicie dawniej byliście mniej gorliwi, a teraz wasze dobre czyny są liczniejsze od pierwszych. Zatem okazuje się, że w tym środowisku pogańskich handlarzy, kupców, rzemieślników, pośród tych rozmaitych cechów, że pierwsi chrześcijanie, ta wspólnota chrześcijańska umie zachować i rozwijać swoją tożsamość. Bardzo rzadko jest tak, że z pokolenia na pokolenie ludzie stają się lepsi. Zazwyczaj tendencja bywa odwrotna. Zwłaszcza, jeżeli mamy na względzie 2-3 pokolenia. Tutaj było tak, że ci chrześcijanie drugiego pokolenia byli lepsi niż chrześcijanie pierwszego pokolenia. I po tej niezwykłej pochwale nagle pojawiają się zastrzeżenia. Apostoł mówi, ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali ofiary składane bożkom. W ten sposób należy zakładać, że apostoł przemawia do chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Dlaczego? Dlatego, że nawiązuje tutaj do pierwszej Księgi Królewskiej, wyjętej ze Starego Testamentu, którą tylko oni mogli dobrze znać. Kim była ta niewiasta Jezabel, ta prawdziwa? Bo tutaj mamy do czynienia z imieniem symbolicznym. Otóż Jezabel żyła w IX wieku przed Chrystusem i była córką króla Sydończyków na terenie dzisiejszego Libanu, niedaleko granicy Libanu z Izraelem. Otóż jej ojciec był władcą kananejskim, fenickim, poganinem i ona wyszła za mąż za króla izraelskiego Achaba. Oboje mieszkali w Samarii. I kiedy przyszła do domu swojego męża, wówczas odwodziła go od wiary w Boga jedynego na rzecz rozmaitych kultów pogańskich. W pierwszej Księdze Królewskiej mamy opisane wiele przykładów jej występności. Tym, że jej mąż Achab postanowił mieć winnicę, która przylegała do jego majątku, ale należała do niejakiego Nabota. Chciał zatem od Nabota tę winnicę nabyć. Problem jednak polegał na tym, że Nabot powiedział mu, że nie sprzeda swojej ojcowizny. Wobec tego Achab wraca do domu, staje się smutny, Jezabel wchodzi, Biblia opisuje to bardzo dokładnie i drobiazgowo, Jezabel wchodzi do pokoju męża, mówi, dlaczego jesteś taki smutny i rozdrażniony, mąż tłumaczy, co się stało, ona mówi, to taki z ciebie król, to ty jesteś władcą, ja to za ciebie załatwię. Wychodzi. Bierze, przekupuje dwóch jakichś podłych ludzi, każe im składać fałszywe świadectwo przed sądem. Oni mówią, że Nabot obraził króla, zostają skazani na śmierć, Nabot zostaje skazany na śmierć i kiedy Nabota ścięto, a Jezabel przychodzi do Achaba i powiada, bierz winnicę, jest twoja. W ten sposób była jedną z tych okrutnych kobiet starotestamentowych, na wspomnienie których no, rzeczywiście jest, człowiek może się wzdragać. Inny przykład z tejże samej Księgi Królewskiej to jej spolegliwość wobec proroków pogańskich, wobec proroków Baala, z którymi musiał na górze Karmel rozprawić się prorok Eliasz. Ten epizod też dobrze znamy. I w całej tradycji Starego Testamentu owa niewiasta Jezabel stała się przykładem i synonimem podłości, grzechu, podstępu, zdrady, a tradycja żydowska dorzuciła do tego jeszcze jedno, mianowicie uprawianie nierządu. Tradycja żydowska, ta okołobiblijna, twierdziła, że kobieta tak zła i podła na pewno nie poprzestawała na związkach ze swoim mężem. W związku z tym pozwalała sobie na znacznie więcej i widziano jej w ogóle symbol wszystkiego, co najgorsze. Jeżeli więc chciano o coś potępić, o czymś powiedzieć bardziej dosadnie, to zarówno w odniesieniu do indywidualnych ludzi, jak i do wspólnot mówiono, że to jest niewiasta Jezabel. No, nie wiem, czy my w polskiej tradycji i w polskiej kulturze mamy jakieś takie negatywne odniesienia. Częściej sięgamy raczej po pozytywne, ale być może gdyby grzebać, to są jakieś takie skojarzenia, kiedy to człowiek zły i podły staje się symbolem zła i podłości w ogóle. Więc apostoł powiada, że w Tiatyrze ma przeciw Tiatyrze to, że pozwala działać niewieście Jezabel. A więc jest albo jakaś jedna kobieta, ale bardziej prawdopodobne, że to jest grupa kobiet, najprawdopodobniej właśnie do kobiet się to odnosi, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi. Otóż, drodzy Państwo, komentatorzy Nowego Testamentu, egzegeci, uczeni, sprawili tutaj mnóstwo atramentu, pewnie wiele, wiele kałamarzy, żeby dociec, o co chodzi. Z rozmaitych prób interpretacji jedna wydaje mi się najwłaściwsza. Mianowicie można się domyślać, że chodzi tutaj o prorokinie i kapłanki związane z Sybillą. Otóż owa świątynia Sybilli, która tam istniała, była znana z dawania wyroczni, z wróżenia, z przepowiadania przyszłości. I najprawdopodobniej było tak, że chrześcijanie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, oddawali Mu cześć i byli gorliwi, ale w wypadkach trudniejszych, rozmaitych losowych, a zapewne i innych, szli do wyroczni Sybilli, aby ta im powróżyła. Przypomina to do złudzenia dzisiejszą sytuację, nierzadką w końcu, kiedy to są osoby, które są głęboko wierzące i biorą udział i we mszy świętej i potrafią prosić Boga o pewne rzeczy we mszy świętej, ale na wszelki wypadek korzystają z pomocy wróżki, astrologa, jakichś przepowiedni, wyroczni, czyli z jednej strony trwają w wierze, ale z drugiej strony dają chętnie posłuch przepowiadaczom przyszłości. I to jest najprawdopodobniej problem chrześcijan w Tiatyrze główny. Mianowicie apostoł Jan wie, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, jednocześnie znajdują czas i siły, żeby pójść i pytać o porady Sybillę. Otóż charakterystyczne jest to, że wśród tych kapłanek Sybilli i w tym sanktuarium Sybilli silne były wpływy żydowskie. I kiedy później chrześcijaństwo na terenie Azji Mniejszej okrzepło, to najprawdopodobniej Żydzi zadbali o to, żeby rozmaite tego rodzaju wyrocznie zapisywać i to dało najprawdopodobniej początek owym księgom Sybilli, które przetrwały aż do naszych czasów i w rozmaitych wersjach były podawane także i znane i w naszej ojczyźnie. Największa popularność tych ksiąg Sybilli była w Polsce w XIX wieku. Wtedy był czas niewoli, czas zaborów, czas niesprzyjający, trudny, a zawsze trudne czasy to mnożą wróżbitów, magów, przepowiadaczy, czarnoksiężników rozmaitego rodzaju i zawsze w trudnych czasach znajdują się liczniej niż kiedykolwiek tacy, którzy chcą nie tylko przepowiedzieć przyszłość, ale i na nią wpłynąć. I tam apostoł nie zostawia żadnej wątpliwości co do tego, że ta niewiasta Jezabel, owa symbolicznie nazwana grupa kapłanek Sybilli, nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi swoje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dwie są możliwości, jeżeli chodzi o to uprawianie rozpusty. W starożytności znana była tak zwana prostytucja sakralna. Polegała ona na tym, że w bliskości sanktuariów pogańskich urzędowały i pracowały kobiety, które na sposób wręcz sakralny, uświęcony przez pogańską religię, świadczyły swoje usługi. Był to znak siły, męstwa, kobiecości, płodności itd., itd. Oczywiście te kulty płodności były straszliwie niebezpieczne i chrześcijaństwo je zwalczało. Podobnie jak wcześniej zwalczał je Stary Testament i religia żydowska. Więc być może było tak, że przy tej świątyni Sybilli świadczono jednocześnie takie właśnie frywolne usługi, z których chrześcijanie też korzystali. Albo lub i być może było tak, że tych usług tam nie było. Natomiast sam fakt, że chrześcijanie szli do świątyni Sybilli, korzystali z wróżby, z czarów, z magii, otóż sam ten fakt został nazwany nierządem, cudzołóstwem, dlatego że postrzega się Boga w kategoriach Starego Testamentu jako zazdrosnego o swoich wyznawców, jako tego, który nie znosi miłości kierowanej względem Niego i miłości kierowanej względem bóstw pogańskich. I druga sprawa, za którą ci chrześcijanie zostają potępieni, to fakt, że spożywali ofiary składane bożkom. Kiedy oni mogli spożywać te ofiary składane bożkom? Prawdopodobnie na tych spotkaniach i ucztach organizowanych przez poszczególne pogańskie cechy. Byli rzemieślnicy, powiedzmy folusznicy, wyrabiający skóry, barwiący skóry. Byli ci, którzy wyrabiali wyroby lniane, rozmaite inne tekstylia, narzędzia i naczynia miedziane, żelazne. I wszyscy oni mieli swoje cechy, a także mieli swoje bóstwa opiekuńcze. Jeżeli chcemy szukać nieco ryzykownej analogii, to jest coś takiego, jak dzisiejsze cechy i zrzeszenia też mają swoich patronów. Jedni tego, drudzy tego, trzeci innego i tak dalej, i tak dalej. I tamci poganie też mieli zupełnie podobny zwyczaj. I kiedy zbierali się na te uczty, to na tych ucztach byli także chrześcijanie. Oni też byli rzemieślnikami i wierzyli w Jezusa Chrystusa, ale przychodzili na te uczty i solidaryzowali się ze swoimi pogańskimi kolegami. I kiedy ci poganie organizowali te uczty, na przykład ci, którzy wyrabiali wino, organizowali uczty ku czci Dionizosa, to i chrześcijanie jedli z nimi mięso, i chrześcijanie jak gdyby brali w tym udział. Zatem z jednej strony wierzyli w Chrystusa i byli w tym rzetelni, ale Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. I ten podział, ta dwuznaczność, ta ambiwalencja, ona apostoła bardzo drażni. Drodzy Państwo, nie muszę wyjaśniać, że kiedy przyglądamy się tym problemom Kościoła w Tiatyrze, to dobrze Państwo widzą, że coś podobnego dzieje się i dzisiaj. Może nie zupełnie, że wychodziło bóstwa pogańska, jeżeli tak to inaczej nazywane, ale też nie brakuje ludzi, którzy jak gdyby chwieją się na obie nogi. Co prawda robią to, co do nich należy w Kościele, ale jednocześnie mają czas, siły i środki, aby spożytkować to także jak gdyby obok swojej wiary. Więc chrześcijaństwo tam żyło, a nawet krzepło, ale było to takie chrześcijaństwo czasami połowiczne. I dalej. Dałem jej czas, żeby mogła się nawrócić, a ona nie chce odwrócić się od swojej rozpusty. Zatem najprawdopodobniej było tak, że czy to ta jedna kobieta, czy co jest bardziej prawdopodobne, owe kapłanki w świątyni Sybilli zetknęły się z Ewangelią, zetknęły się z głosicielami Słowa Bożego, otrzymały możliwość nawrócenia, ale nie chciały tego uczynić. Proszę Państwa, tak jest i dziś, jeżeli słabnie wiara, to wiara jest zastąpiona przez astrologię. Tam, gdzie brakuje takiej zdrowej i rzetelnej wiary religijnej, tam pojawiają się sekty, pseudogrupy rozmaite religijne, tam pojawiają się czary, magia, wróżbiarstwo, wróżenie z kart i na rozmaite inne sposoby człowiek chce wpłynąć na przyszłość. Tymczasem chrześcijaństwo jest taką religią, w której człowiek nie tyle wpływa na przyszłość, ile raczej ją kształtuje z Bożą pomocą. I tutaj mamy też bardzo dosadne potępienie tych środowisk pogańskich w końcu, które omamiały chrześcijan, i te środowiska pogańskie, te kręgi pogańskie zostają przyrównane przez apostoła do cudzołożnicy. Problem polega na tym, że tak jak w życiu, tak i również na poziomie symbolicznym bardzo trudno jest z tą kategorią zła czy słabości zmagać się, bardzo trudno jest z nią zerwać. I te kapłanki pogańskie najwidoczniej też nie były zbyt podatne na głoszenie Ewangelii. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienia, jeżeli od czynów się nie odwrócą, i dzieci jej porażę śmiercią. Zapowiedź zatem udręki i fatalnego końca zarówno tych, którzy udzielają tych rozmaitych czarnoksięskich wróżb i zapowiadają przyszłość, przepowiadają przyszłość, jak i tych, którzy z tego korzystają. Właśnie ta aluzja do tego, że dzieci jej porażę śmiercią, może wskazywać na to, że nie tylko o teoretyczne wróżby tam chodziło, ale że to sanktuarium pogańskie było w gruncie rzeczy również miejscem rozpusty i że nawet przychodziły tam na świat dzieci. Potępienie jest bardzo dosadne, potępienie jest bardzo mocne, bo przecież trwa ciągle tam rywalizacja między wiarą w Boga jedynego a pogańskim sposobem życia. W tej rywalizacji ktoś wygrywa, ktoś musi przegrać. Na razie chrześcijaństwo jest jak gdyby rozdwojone. Ciągle jeszcze chrześcijanie korzystają z tych rozmaitych usług, ale apostoł zapowiada, że tak być nie może, ani tak nie będzie. A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według waszych czynów. A tu mamy zwrócenie uwagi na to, że tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju czyny są na ogół popełniane indywidualnie, w odosobnieniu. To znaczy nikt się nie pcha na świecznik, korzystając z takich usług albo lecąc do astrologa czy wróżbity. Raczej opowiadamy o tym wąskiemu kręgu osób. Tutaj chcemy zachować swoją intymność, chcemy to pozostawić w tajemnicy. Mało kto chwali się tym, że z tego korzysta albo że wierzy w tego rodzaju rzeczy. Więc apostoł powiada tak, że wszystkie kościoły poznają, że ja jestem Pan, który przenika nerki i serca. Nerka w biblijnym sposobie myślenia to jest symbol sumienia. Otóż nerka jest znakiem tego, co najbardziej ukryte, a jednocześnie niesłychanie ważne. Starożytni przykładali ogromną wagę do nerek, bo choroby nerek były w starożytności nieuleczalne. Jeżeli nerki źle pracowały, to oczywiście w organizmie odkładały się rozmaite nieczystości i człowiek bardzo cierpiał i szybko umierał. Było bardzo mało specjalistów od nerek. Zatem sądzono, że to, co najbardziej ukryte, dokonuje się w nerkach, ponieważ nie znano tak na dobrą sprawę sposobu funkcjonowania nerek. Nie wiedziano, jak te nerki, wiedziano, że one mają funkcje oczyszczające, tylko nie wiedziano, jak to się dzieje. Więc Bóg zna nerki, to znaczy Bóg zna wszystko, co jest we wnętrzu człowieka. Ale Bóg zna również serce, czyli serce było w starożytności traktowane nie tyle jako siedziba miłości, tak jak w naszych kulturach, bodaj kiedy pojutrze walentynki, tylko jako siedziba rozumu. Serce było traktowane jako punkt odniesienia dla rozumu. Zatem można by powiedzieć tak, ja Pan znam to, co najbardziej tajemne w Tobie i to, co zamierzasz. Czyli jeżeli są tacy chrześcijanie, którzy korzystają z usług tych kapłanek, jeżeli są chrześcijanie, którzy biegają do astrologów, do wróżek i do rozmaitych czarnoksiężników, jeżeli są chrześcijanie, którzy czytają Ewangelię i Sybillę, to niech wiedzą, że Pan Bóg zna ich sumienia i zna ich zamysły i że da każdemu według jego czynów. Zatem pod tym względem każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że przed Bogiem nie ma nic ukrytego. Że zaufanie Panu Bogu zakłada nie tylko powierzenie Mu swojego życia teraz, ale również zaufanie i powierzenie Mu swojej przyszłości. Na nic więc Sybilla, na nic więc wróżki i sposobem życia, który chrześcijanin powinien przyjąć, to sposób życia zakorzeniony w Ewangelii. Jeżeli ktoś sądzi, że może jedną nogą i jedną połową ciała być przy Ewangelii, a drugą połową ciała przy Sybilli, niech zna, niech pamięta, że Bóg wie o wszystkim. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. Otóż chrześcijanie bowiem tam mieli dziwny zwyczaj, może nie tyle zwyczaj, co dziwne podejście, dziwne nastawienie, które nie jest i nam obce. Na czym ono polegało? Kiedy zobaczyli takiego wysłannika, apostoła, to przedstawiali się przed nim w jak najlepszym świetle. Przedstawiali się przed takim apostołem, tak jak gdyby nic złego się wśród nich nie działo. W związku z tym, a nawet mówili więcej, wymagaj od nas więcej. My chcemy być jeszcze lepsi. Co mamy robić, abyśmy byli jeszcze lepsi? Oczywiście nie mówili głośno o swoich wadach, ale chcieli, aby stawiać im poprzeczkę coraz wyżej. Nie, twierdzili, że stronią od poznawania głębin szatana, bo Sybillę w starożytności również kojarzono z szatanem, i mówili apostołowi, chcąc pozyskać jego przychylność, co daj nam nowe zadania, abyśmy mogli je wykonać. Apostoł mówi, nie nakładam na was nowego brzemienia. Nie chcę, żebyście postęp wymagali ode mnie tak, iżbym dawał coś nowego. Bądźcie wierni temu, co znacie, do czasu, aż przyjdę. Cały czas mówi tu Chrystus i apostoł. Zatem nie szukajcie czegoś więcej, tylko poprzestawajcie na tym, co powinniście robić. To znów bardzo ważny i bardzo ciekawy wątek. Dlatego, że też jest jakiś taki aspekt chrześcijańskiej duchowości, również współczesnej, że człowiek chciałby, aby nakładano na niego dodatkowe jarzmo. Już nie wystarczy, że pości w piątek, chciałby jeszcze i w środę, i w poniedziałek. I ma za złe wszystkim innym, którzy nie postępują tak jak on, bo wydaje mu się, że działanie w świecie i świadectwo w świecie polega na tym, żeby innych uczynić siłą dobrymi, albo żeby upodobnić ich do siebie. Apostoł mówi nie, nie nakładam na was nowego brzemienia. Zachowywanie przykazań jest zawsze trudne. Jeżeli człowiek podejmuje się zbyt wiele, może zrezygnować ze wszystkiego. Lepiej podejmować mniej, ale zachować wierność, niż stawiać sobie poprzeczkę tak, że nie będziemy w stanie tej poprzeczki przeskoczyć. I dalej. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pasu, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja wziąłem to od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Apostoł cały czas mówi językiem Pisma Świętego. Tutaj cytuję psalm drugi. Rzekł Pan do Pana mego, siądź, i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj w psalmie drugim słowa, a rózgą żelazną będzie ich pas, jak naczynie gliniane będą stłuczeni. Apostoł daje poznać, na czym polega konfrontacja między chrześcijanami a poganami. Otóż polega ona na tym, że tak jak psalm drugi odnosił się do władzy królewskiej Chrystusa i ją zapowiadał, tak chrześcijanie w konfrontacji z poganami mają być naśladowcami Chrystusa i mają mieć współudział w jego władzy królewskiej. To znaczy, chociaż siła i przewaga polityczna jest po stronie pogan, to przewaga moralna jest po stronie chrześcijan. Chociaż poganie narzucają swój styl życia, to jednak chrześcijanie powinni być naśladowcami Chrystusa, którego psalm drugi, napisany na długo przed jego przyjściem, przepowiadał. Jeżeli więc chcesz pozostać sobą w tych warunkach zorganizowanego pogaństwa, pamiętaj o Chrystusie i przykładzie, jaki On dał. Zatem językiem Starego Testamentu zwraca się apostoł do chrześcijan. Raz jeszcze powtarzam, że prawdopodobnie, przynajmniej w większości, byli to chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, skoro ten język rozumieli. Najprawdopodobniej byli to nawróceni z judaizmu, do których ten język trafiał. I to właśnie oni ulegali wpływom pogańskim, ale zarazem oni otrzymali upomnienie, aby w tej trudnej sytuacji, w tej sytuacji, która ich pociągała do niewierności, żeby w tej sytuacji pozostać naśladowcami Chrystusa. Ja wziąłem to od mojego Ojca i dam mu, czyli temu Kościołowi, gwiazdę zaranną. Gwiazda zaranna dla człowieka starożytności i dla człowieka wschodu dzisiaj to jest symbol nadziei, radości, nowego dnia, symbol pewności i życia wiecznego. Zatem apostoł mówi, jeżeli chcecie ustrzec swojej nadziei, jeżeli chcecie zachować, otrzymać życie wieczne, jeżeli chcecie współuczestniczyć w tym, co przeznaczył dla was Pan Bóg, musicie iść tą drogą, którą ja wam wskazuję, bo to jest tylko wtedy możecie zobaczyć tę gwiazdę zaranną, czyli symbol życia danego przez Chrystusa. Mówiąc inaczej, tylko wtedy możecie mieć prawdziwą nadzieję na życie z Bogiem, kiedy żyjecie po Bożemu, to znaczy kiedy całą nadzieję pokładacie w Bogu. Jeżeli natomiast wasza nadzieja rozkłada się między Boga i Sybillę, między Boga i bożków, między Boga i wierność Bogu i jednocześnie wpływy pogańskie, to ta nadzieja jest słaba, a zatem i pewność zbawienia jest mniejsza. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Taki jest ten list. Raz jeszcze go przeczytam. Z nadzieją, że teraz jest jakby bardziej zrozumiały. Posłuchajmy. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży. Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza. I zwodzi moje sługi, aby uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, aby się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, w wielkie utrapienia. Jeśli od czynów jej się nie odwrócą i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca. I dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów moich strzeże do końca, dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pasł, jak naczynia gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mojego Ojca i dam mu gwiazdę zaranną. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. I tak, drodzy Państwo, przebrnęliśmy przez ten list. Tiatyra była pełna kupców i handlarzy. Była bardzo otwarta na obce wpływy i to udzielało się chrześcijanom. I w tym świecie pogańskim, który tak silnie oddziaływał na chrześcijan, apostoł zachęca wyznawców Jezusa Chrystusa, aby ustrzegli swojej tożsamości, aby pozostali sobą, aby nie unikali bałwochwalstwu i nie chwiali się na dwie strony i nie dzielili serca i sumienia, pomiędzy to, co pogańskie i to, co chrześcijańskie. Tylko w ten sposób, powiada do nich, możecie osiągnąć nadzieję na życie z Bogiem, kiedy zachowacie wierność do czasu, aż przyjdę. Dlatego, z tego właśnie względu, ten list jest tak bardzo piękny, tak bardzo przemawiający również i do nas, bo tamte problemy przecież są aktualne i dzisiaj. Tyle, jeżeli chodzi o ów list do kościoła w Tiatyrze. Na koniec kilka rzeczy. Jedna, Państwo pamiętają jeszcze z ubiegłego roku, że planowaliśmy, tak mi się tak bardzo chciałem, jakąś pielgrzymkę do Ziemi Świętej, zwłaszcza taką bardziej tanią. Cały czas przyglądamy się sytuacji w Ziemi Świętej i niestety na pewno w tym roku akademickim, być może w tym roku kalendarzowym, ta pielgrzymka nie może dojść do skutku ze względu na to, że tam sytuacja jest straszliwie skomplikowana. Wygląda na to, że izraelscy Żydzi poszli na całość i ta sytuacja polityczna jest straszliwie złożona. W tej chwili jeżdżą bardzo, bardzo nieliczne grupy. Jeżeli chodzi o duszpasterstwo pielgrzymkowe księży Palotynów, to tylko czy z księdzem Tkaczem, czy z jego zastępcą księdzem Wójtowiczem. Natomiast to sporadycznie grupy parafialne, takie zintegrowane, tak normalnie biorąc nie. No i oczywiście zdarza się, że nie wszystko widzą. No nie można przecież, tak przynajmniej sądzę, pojechać do Ziemi Świętej i nie przeżyć tego, jak się należy, tylko no, widzieć tam te sytuacje niepokoju i tak dalej, i tak dalej. Całe Stare Miasto jest w gruncie rzeczy zamknięte, wiele rzeczy jest nieczynnych, wiele miejsc jest niedostępnych, nieprzejezdnych, no i rzecz jasna też nie możemy, przynajmniej na razie, niestety niczego planować. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku ta sytuacja tam pójdzie, ale nic dobrego na razie to nie wróży. Wygląda po prostu na to, moim skromnym zdaniem, że część Żydów, zwłaszcza ultraortodoksyjnych i związanych z tak zwanym Instytutem Trzeciej Świątyni, postanowiła odbudować Trzecią Świątynię. Co by to znaczyło? Znaczyłoby to, że zamierzają wysadzić, bo innej możliwości nie ma, kopułę skały, czyli meczet Omara i sąsiedni meczet El-Aqsa i wybudować tam świątynię, w której chcieliby wskrzesić kult. Znamienne, że kiedy parę dni temu Sharon objął rządy, to pierwsze poczynanie było pójście pod ścianę płaczu i tam powiedział, że wzgórze świątynne jest ich. Sharon jest potomkiem białoruskich Żydów, zdecydowany w gruncie rzeczy na wszystko. Trudno powiedzieć, jak to się dalej potoczy, ale gdyby na to się zdecydowali, należy się liczyć z tym, że ta sytuacja tam jest na granicy wojny. Właśnie dlatego Arabowie są tak straszliwie wyczuleni, bo dla nich, jeżeli chcemy szukać jakiegoś języka, to byłoby coś takiego, jak gdyby Niemcy weszli do Polski, chcieli wysadzić Jasną Górę i wybudować coś tam. Więc dla nich jest to miejsce absolutnie święte, więc nie sposób przewidzieć. Musimy zatem zaczekać, obserwować to. Charakterystyczne też, proszę Państwa, że w środkach masowego przekazu o tym religijnym wymiarze konfliktu nie mówi się w ogóle. Rozmaite polityczne, jakieś tamtego kombinacje, ale nie idzie to w dobrym kierunku.